Storybox przedstawia Robert Schmidt, Szczury Wrocławia, Chaos, część pierwsza, czyta Wojtek Masiak. Ale rzeźnia, jęknął pierwszy z milicjantów, wierzchem dłoni ocierając spocone czoło. Masakra, poparł go drugi mundurowy, wzdrygając się i jednocześnie z obrzydzenia. Spójrzcie tylko, jakie zażarte cholery, żywcem ją pożerają. Sierżant Patryk Mielech nie słuchał podwładnych. Oparty plecami o mur lotniczych zakładów naukowych, wybiegał myślami w niedaleką przyszłość. Jeszcze 2 dni i jego życie bardzo się skomplikuje. Zdawał sobie z tego sprawę od samego początku, ale dopiero teraz zaczynało do niego docierać, że już za 40 godzin przyjdzie mu się zmierzyć z konsekwencjami decyzji, którą podjął parę tygodni wcześniej. Niecałe 2 doby, tyle zostało do końca kwarantanny kolejnej grupy osób. Wśród nich będzie i Agnieszka. Ona wróci do dawnego życia, a on zostanie tutaj. Cholera wie, jak długo jeszcze, by bronić mieszkańców Wrocławia przed śmiercionośnym wirusem. Sierżancie? Dopiero trącenie w ramię wyrwało go z zamyślenia. Czego? Burknął rozeźlony, spoglądając na obu podwładnych. Karol Kłos, pomorzanin z dziada pradziada, wyszczerzył zęby spod sumiastego wąsa, wskazując głową gąsienicę, która znikała właśnie między źdźbłami trawy na poboczu drogi. Długie na paznokieć czerwone mrówki dopadły ją przy rozdeptanym przez przemytników polnym kwiatku. Kilka sekund wystarczyło, by opancerzeni w chitynę zabójcy obsiedli barwną larwę, uniemożliwiając jej ucieczkę, a potem rozczłonkowali smukłe ciało przed zaniesieniem do pobliskiego mrowiska, czemu dwaj mundurowi przyglądali się z niekłamanym zainteresowaniem. Samo życie, mruknął Mielech, dziwiąc się ich niezdrowej fascynacji. Silniejszy zjada słabszego. W kupie siła, towarzyszu sierżancie, wtrącił natychmiast Filip Kurpiel, drugi z funkcjonariuszy. Chłopak ten, w odróżnieniu od leciwego byłego latarnika z Jastarni, trafił do milicji prosto z wojska i za wszelką cenę starał się zapunktować u przełożonych, choć rzadko mu to wychodziło. Tym razem niewiele brakowało, by dostał plusa od sierżanta. Niestety Mielech chodził dzisiaj skwaszony, co wszyscy podwładni zauważyli zaraz po objęciu służby. Żaden jednak nie mógł się nawet domyślać, z czego wynika ta zaskakująca u niego melancholia. Dość tego dobrego. Patryk wysunął się z ożywczego cienia, nałożył czapkę i ruszył wzdłuż zwieńczonego drutem kolczastym betonowego muru. Szedł wolno ku ulicy Kiełcowskiej i bramie ośrodka, znajdującej się kilkadziesiąt metrów za załomem ogrodzenia. Kłos dołączył do niego po paru krokach. Kurpiel stęknął głośno, podnosząc z trawy 2 wypchane po brzegi nylonowe siatki. Zabrzęczało pełne szkło. Tego dnia patrolom rozstawionym wzdłuż muru dopisało szczęście. Mundurowi zgarnęli 3 cwaniaczków, którzy próbowali przemycić do izolatorium alkohol. 17 pół-litrówek i 6 ćwiartek. O tyle powiększy się niemały już depozyt na zapleczu portierni. Pod warunkiem, że dyżurny nie pomyli się przy rejestrowaniu zdobyczy, co czasem się zdarzało. Mielech zerknął na idących za nim funkcjonariuszy. Latarnik i młody, jak ich przezwano, na tutejszy posterunek trafili za karę. Podobnie jak pozostałych 14 ochotników pilnujących na psim polu ludzi objętych kwarantanną. Podobnie jak on sam. Sierżant opuścił wzrok na własne dłonie. Wciąż lekko drżały, choć trzeba było wprawnego oka, by to zauważyć. Odwyk poskutkował, ale dobiegające z zapleców charakterystyczne pobrzękiwanie pełnego szkła sprawiało, że przesuwał bezwiednie językiem po wargach. Myśl o czymś innym, o niej, nie o wódce, zganił się w duchu, skręcając w stronę portierni zaadaptowanej na tymczasowy posterunek. Zanim zdążyli pokonać ostatni odcinek trasy, dogonił ich krótki konwój. 3 tego dnia. Wysłużona szara Warszawa M20 minęła zjazd do LZN-u i zatrzymała się na środku ulicy, blokując oba pasy ruchu. Jadący za nią ogórek nie skręcił jednak od razu, jak powinien, tylko zahamował ostro przed otwartą na oścież bramą. Moment później Patryk usłyszał głośny zgrzyt skrzyni biegów i autobus zaczął cofać, zmuszając kierowcę zamykającej kolumnę Nyski do wykonania rozpaczliwego uniku. Gdyby nie chwila odpoczynku i ta nieszczęsna gąsienica, pomyślał sierżant, widząc, że sfatygowana 501 odbija gwałtownie na pobocze, gdzie on i jego ludzie mogliby właśnie stać. Kłos zerknął na zegarek i mruknął: 20. 20 i wszystko jasne. Mielech skinął głową, autobus nie mógł wjechać na teren izolatorium, dopóki sanitariusze nie zdezynfekują karetki, którą o tej właśnie godzinie wywożono do szpitala MSW, próbki krwi i cholera wie co jeszcze. Kiedy mijali kolejne wyryte przez koła nyski, zza budyneczku portierni wyłonił się szary samochód osobowy. Bez syreny w tylnej części błotnika, bez koguta na środku dachu. Gdyby nie symbol Czerwonego Krzyża na drzwiach, można by pomyśleć, że to zwykłe cywilne auto. Jeden z duchów, jak nazywano odzianych w biel sanitariuszy, machnął ręką na szofera Jelcza. Reszta poruszała zawzięcie dźwigniami plecakowych spryskiwaczy, szykując się do zdezynfekowania kolosa.